Joanna Merecka, Młodzież Dzień Dobry, ze mną w studiu Marta Anna Sałapata, człowiek, który o odchodzeniu ludzi wie naprawdę wiele, zwłaszcza wiele o tych, którzy zostają, o tym, jak radzić sobie z żałobą, jak odnaleźć się w trudnych sytuacjach. No, głośno i wyraźnie pada w przestrzeni publicznej, że najgorzej mają ci, którzy zostają i coś w tym chyba jest i tak to chyba wygląda. Każdy na swój sposób musi radzić sobie ze stratą osoby bliskiej, czasem czworonoga, bo oni bywają, ci nasi bracia mniejsi, bliżsi niejednym niż rodzina. No, takie są koleje rzeczy. Każdy człowiek ma swoją historię, każdy ma swój świat i każdy podąża w swoim kierunku. Dziś natomiast, w tym okresie przedświątecznym, chciałabym zapytać ciebie, ponieważ święta chyba, czy rocznice, one są pewnym symbolem dla tych, którzy zostali na ziemi po odejściu bliskich. No właśnie, jak te pierwsze święta zazwyczaj bywają najtrudniejsze do przejścia, do bycia, do wspólnego czasu z tymi, którzy jeszcze są obok?
To jest bardzo różnie. Różnie dlatego, że niektórzy w ogóle nie pamiętają tych pierwszych świąt. Ze względu na swoje emocje, w których są, to też oczywiście zależy od tego, kiedy miała miejsce ta strata.
A to ma znaczenie? No, ja to sobie wyobrażam, przepraszam, trochę tak, że najtrudniej chyba właśnie, tak jak powiedziałam, są te pierwsze, najtrudniejsze są te pierwsze święta. Ale teraz idąc za tobą, że tak powiem, i tym, co ty mówisz, to chyba nie ma znaczenia, bo mogą być to trzecie, piąte, jedenaste.
Właśnie
bo
to jest
jakiś zapach, coś nam się przypomni, albo obudzi się w nas ta tęsknota za no, człowiekiem, który był obok.
To też jest kwestia tak naprawdę tego, jak my odkrywamy dla siebie stratę. Dlatego, że na samym początku, dlatego powiedziałam, że to jest ważne, kiedy ktoś odszedł, bo zazwyczaj po stracie pojawia się taka reakcja jak szok. Nie chcę tu iść w taką stronę tego klasycznego modelu żałoby, tak, gdzie właśnie mówiło się o pewnych etapach, między innymi właśnie na początku taki szok, wyparcie, dezorganizacja, tak, potem złość, później targowanie się, później epizod depresyjny, a na końcu akceptacja. Taki model powstał dawno, bo w latach 50. Bardzo ładnie się przyjął. Tak naprawdę to wcale nie był model dotyczący żałoby, ale umierania. Ale on bardzo szybko został zaadoptowany na czas żałoby. I też coś w tym jest, bo faktycznie takie emocje i takie stany nam towarzyszą jak najbardziej. Mówię o tym dlatego, że ludzie bardzo często sobie szukają informacji na temat tego, jak powinna, i tu w cudzysłowie takim dużym, przebiegać żałoba. I kiedy mają inaczej, to się zastanawiają, czy ze mną jest wszystko w porządku.
Czy on na pewno jest w tej żałobie?
To raz.
Rozumiem.
Czy jestem w żałobie? A dwa, czy ze mną jest wszystko w porządku w tej żałobie? Nie? Bo na przykład ileś tam czasu minęło, ja powinnam, czy powinienem być na jakimś tam etapie, a jestem zupełnie gdzie indziej. Albo jestem zapętlony i to wraca cały czas, tak? Pomiędzy szokiem, wiedzą, że przecież ja wiem, że to się stało, ale jednak mam jakąś nadzieję, taką dziwną, że może to jest jakiś sen, ja się obudzę. I okaże się, że no, ktoś sobie ze mnie zażartował.
Albo że stanie w drzwiach właśnie
na przykład,
za chwilę, tak?
A jeszcze
bo wyjechał na chwilę dłużej.
Dokładnie, bo zresztą my mamy takie też różnego rodzaju wrażenia, prawda? Komunikaty z tej rzeczywistości, w której jesteśmy, typu słyszymy ten dźwięk otwieranych drzwi, tak jak zawsze.
Te kroki na schodach.
Kroki na schodach, rzucany plecak gdzieś przy drzwiach, tak? Mamy wrażenie, że ktoś nas zawołał. No to są różnego rodzaju symptomy żałoby, nie? Że jednak ta pamięć nasza cały czas koresponduje z tym, co było. I powiedziałam o tym, że to zależy od tego też w dużej mierze, kto kiedy zmarł, dlatego że właśnie ten okres teraz przedświąteczny to jest taki okres, gdzie ma miejsce bardzo dużo strat, między innymi też tych strat samobójczych. I bardzo wielu bliskich, jak przeżywa ten pierwszy etap żałoby, tak to nazwę, ten pierwszy moment po żałobie, po stracie, no to są właśnie w tym szoku. Często są na lekach, często są w dysocjacji, czyli w takim odcięciu troszkę od rzeczywistości. trochę są na przykład na takiej fali działania, nie? Czyli ta strategia radzenia sobie oparta na działaniu, bo trzeba poogarniać i na przykład trzeba te święta przygotować, bo dzieci są. I tam zdarza się, że nie ma miejsca na żałobę, nie ma miejsca na refleksję, na to, że jest inaczej niż było, bo trzeba się spiąć bardzo mocno, zadziałać tak, żeby to jakoś i dopiero po przychodzi gdzieś tam ta pustka, ta refleksja. Czasami jest też tak, że no, pogrzeby mają miejsce przed samymi świętami albo po świętach, przed Sylwestrem, że to jest różnie, nie?
To jeżeli pozwolisz, ja miałam przyjemność ostatnio kilka dni temu rozmawiać z Teresą Jerzy Krzefową Słupskiego Hospicjum i ona powiedziała właśnie na naszej antenie, że ten okres przedświąteczny, czyli pomiędzy 21 a 26 grudnia jest najwięcej zgonów. Najwięcej osób odchodzi.
Tak.
I też mówiła, że wynika to z wielu różnych rzeczy. Część czeka po prostu na te święta i spina się z ci chorzy, naprawdę robią wszystko, żeby dotrwać i tak dalej. Nie?
Dlatego to jest bardzo różnie, nie? Te pierwsze święta, bo nam faktycznie w tym pierwszym roku, tak bym to powiedziała, wydarza się wszystko inaczej, na nowo. Ale to nie oznacza, że te pierwsze święta będą najtrudniejsze, nie? Bo one nam mogą tak jakoś przemknąć, albo mamy ochotę się schować pod kocem i w ogóle nie świętować, nie? Bo też mam takie odczucie, że my trochę w ogóle społecznie, nie? Jesteśmy pod presją.
Zaprogramowani jesteśmy.
Nas się programuje już w listopadzie, słuchaj, tak? Światełka.
To wiadomo, coraz szybciej.
I tak dalej.
Natomiast
nie?
Wiesz, z drugiej strony myślę sobie, że ja od wielu lat szukam tej magii świąt, która gdzieś tam zniknęła. Ja lubię ten czas
świąteczny. Ale świąt czy przedświąteczny lubisz?
Lubię święta.
Okay.
Lubię święta. Lubię to, że zwalniamy wszyscy gdzieś tam na moment, że rzeczywiście jesteśmy razem. Nawet jeśli zajęcia są w podgrupach tak zwanych, to ja mam absolutnie ten spokój w sobie, że moja rodzina jest ze mną, że jest okej. Okay, natomiast nie lubię właśnie tej presji, nie lubię oczekiwań, choć głośno na przykład słyszę, że ja niczego nie oczekuję, ale potem sobie myślę, no jak? I tak dalej, i tak dalej. Nie lubię tego wymuszania, że tak powiem, właśnie różnych rzeczy, a raczej staram się od kilku lat doprowadzać do tego, że ten rzeczywiście czas świąteczny jest tym czasem spokoju, oddechu, spokoju. Nie?
Takie fajne, jeżeli my mamy na to wpływ. A nie zawsze mamy wpływ na to, jak przebiegają nasze święta, bo bardzo wielu ludzi boi się świąt. Boi się spotkania z rodziną, boi się różnych pytań, które no, zadajemy teraz. Ostatnio są bardzo mocne takie rolki, tak? Przygotowujące na okoliczność spotkania z jakąś ciocią, która zadaje po raz kolejny pytania, kiedy ty dziewczynę przyprowadzisz, tak? A kiedy dziecko będziecie mieli, a po co wam ten kredyt i mnóstwo innych rzeczy, tak?
A to... kiedy posprzątasz ten pokój, który stoi, na przykład, osoba nie? odeszła
jak
pół
długo
roku,
ty jeszcze będziesz w tej żałobie, tak? Jak
już
długo
się ogarnij.
Dokładnie. Także niektórzy się boją świąt, nie chcą tych świąt. Najchętniej właśnie spędziliby je sami albo gdzieś by, nie wiem, wyjechali, tak? Żeby właśnie zapewnić sobie też ten spokój trochę, bo my się charakteryzujemy czymś takim, co jest brakiem uznania. Brakiem uznania.
No nie, my się charakteryzujemy, powiedziałabym, tym, że wiemy lepiej.
No tak, ale to jest konsekwencja tego, że mamy brak uznania, to jest powiązane ze sobą. Czyli ja nie uznaję tego, jak ty masz, jak ty chcesz, czego ty potrzebujesz, bo ja wiem lepiej. No i to jest taki, wiesz, taki ciąg, nie? Taka konsekwencja, że...
A z drugiej strony jesteśmy ludźmi, którzy nie potrafią postawić granicy.
Też tak się
zdarza. I asertywnie, że tak powiem, zadziałać. I wtedy bierzemy te emocje na siebie. Często bierzemy na siebie też emocje, które nie są nasze i w ogóle nie są nam potrzebne.
Oj tak, no tak, bardzo mocno. Nie? Ale to jest też związane nie tylko z żałobą, tylko z taką ogólną naszą, tak, umiejętnością funkcjonowania w świecie, co też bierze się bardzo często z wielu różnych źródeł, no między innymi z wychowania, tak, też z różnych tradycji, ze zwyczajów,
myślę, że z tego
z
patriarchatu, który ciągle jeszcze za plecami depcze nam po piętach. Nie?
Bo musi jakoś być, nie? Musi, a to się okazuje, że ty możesz inaczej.
No tak.
Że możesz chcieć inaczej, że możesz czegoś nie chcieć.
A mogę po prostu nie chcieć spędzić świąt z bliskimi.
Tradycyjnie,
a i znowu pojawia się z tyłu głowy i ten nacisk, że tak powiem, no jak nikt nie powinien być w święta sam.
No tak.
No nikt nie powinien być w święta sam. No
tak, i to ten mnóstwo i... propozycji, tak, a może do nas, a może ze mną gdzieś. A ktoś mówi, a nie, a ja dziękuję, tak, ja sobie sama po, na przykład posiedzę z kotem i jest takie, ja nie wiem, czy to dobre dla ciebie.
Tak,
nie?
Tak, no, ale nie wiem, czy to nie byłoby rozwiązaniem powiedzieć, a nie, dziękuję, mam inne plany. I po prostu uciąć, nie?
Tak, tylko że...
Wiesz, znowu się zaczyna, to... a jakie?
No właśnie, oczywiście.
Bo ale żeby ja... tak umieć odpuścić, jak ktoś mówi, super, bardzo
właśnie,
ci dziękuję za propozycję, ale mam inne plany.
Ta umiejętność odpuszczania, nie? Ale ona jest też związana z uznaniem. Mhm. Czyli z przyznaniem drugiemu człowiekowi do prawa do tego, żeby on miał po swojemu. Ja rozumiem też te wszystkie motywacje, bo one bardzo często wynikają z troski. Mhm. Z troski, że my po prostu nie chcemy, żeby ktoś był sam, że nie chcemy też ryzykować, tak, że ktoś będzie tęsknił, że będzie płakał. Zobacz, my nawet w kontekście komunikacji, ktoś płacze, mówimy nie płacz. No ale to się już dzieje. To się już dzieje, tam już uszczelki puściły, tak, łzy lecą. Co ja mam zrobić? Tą łzę z powrotem do tego oka, tak? Łzą wraca, bo ktoś mówi nie płacz? Mhm. To też jest uznanie, nie? Czy jak ktoś płacze, to zamiast powiedzieć nie płacz, powiemy widzę, że jest ci z tym ciężko, bo jest taka emocja, tak? Ktoś krzyczy, to słyszę, że tam jest złość, może żal, tak? Otworzyć się
czasem
na,
bezsilność, na te,
tak,
czasem
bezsilność, oczywiście.
Tych emocji.
Bardzo dużo.
My też nie umiemy nazywać emocji. Tu
no
jest
tak,
dodatkowy kłopot. Tak
i myślę,
naprawdę,
że nawet zamiast je nazywać, warto by było zapytać, o czym to jest? O czym to jest ten płacz? Tak?
Bo, o czym jest ta historia,
tak,
po prostu.
Dokładnie,
nie?
Bo czasami to jest też tak, że wiesz, mówimy do kogoś, przykro mi z powodu twojej straty. A ktoś się pyta, ale dlaczego ci przykro? Bo może mi nie jest przykro. Bo może tu jest ulga. Może to jest wdzięczność, może to jest tęsknota, ale na przykład nie jest przykro, nie? Bo ta strata była czymś, czego my się na przykład spodziewaliśmy, może być taka antycypacyjna żałoba jeszcze zanim ktoś umrze, nie? Tak więc to ma tak wiele odcieni, że my nawet uważając, że te pierwsze święta są trudne, też już komuś narzucamy coś, nie? Że one no, powinny być trudne, tak? Bo to są pierwsze święta bez... A może się okazuje, że tam już była pewna dojrzałość, pewna akceptacja tego, co się zbliża, tak? Była jakaś na przykład rozmowa też, która niosła potem takie zdanie, pamiętajcie, kochani, że święta są od świętowania. Postawcie sobie moje zdjęcie na stole, jak chcecie, ale się śmiejcie. Ale opowiadajcie różne anegdoty o tym, nie wiem, jak mi się pierogi w ganku rozpuściły, tak? Bo się nie skleiły i nie było.
A to ładnie,
nie?
Tak, rzeczywiście.
I to jest właśnie to, że my też nawet w żałobie wchodzimy w pewien taki schemat oczekiwań, jak to powinno być, nie? I to jest właśnie ten zwrot powinno jakoś wyglądać, czasami sprawia, że my się nie wpasowujemy w te oczekiwania i to z kolei rodzi pytanie, wątpliwość, nie? Czy to jest na pewno okej? Czasami rodzi to u ludzi działania, które mają maskować to, jak mam naprawdę, bo się muszę wpisać w jakiś tam tak, taki społeczny trend oczekiwań, jak to powinno wyglądać. Są ludzie, którzy zamiast siedzieć w domu, wyjeżdżają na narty na święta. Tak? Bo właśnie nie chcą
ja
udawać.
Zazdroszczę.
Nie chcą udawać, nie? Że nie wiem, to będziemy teraz siedzieć tak nad tym pierożkiem i... A niektórzy właśnie siedzą i wspominają.
No wiesz,
nie?
Przyjdziesz na godzinkę, posiedzisz, wrócisz do domu. Co się wstanie?
I teraz
nic się nie stanie.
No właśnie, nie? A czasami takie, że ktoś siedzi przy tym stole i tak patrzy i tak mówi, ojejku, nie chcę tu być, tak? Nie chcę, wolałabym być gdzie indziej.
Tak.
Nawet na przykład na tym cmentarzu, bo dla wielu osób też to jest znaczące, że nie wiem, pójdą sobie tam i tam pobędą, porozmawiają, tak? Powspominają. Dlaczego nie? Dlaczego my czasami tego człowieka, który tam chce być, próbujemy stamtąd wyrwać, nie? Do nas, tu, bo tu jest życie, a tam nie ma? Też jest.
No tak, ja myślę rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, że my wiemy lepiej, jak powinien nasz bliski radzić sobie z żałobą, albo jak powinien funkcjonować na tym ziemskim padole, że tak powiem.
Czasami się pojawiają takie pytania, takie na konsultacje też, bo wie pani, bo ona nie płacze, to coś z nią jest nie tak, nie? No kurczę, ale czy to tylko płacz jest reakcją na żałobę? Tak? Na stratę, tak? Reakcją żałoby na stratę? No nie. Ale to też jest właśnie kwestia tej naszej wiedzy ogólnej na temat tego, czym w ogóle jest żałoba, jak ona przebiega, jak kinoczyna się powinna kiedyś kończyć, tak? Bo to też jest bardzo ważne pytanie. Na przykład ile jeszcze, tak? To jest pytanie, które sobie ludzie sami
zadają.
Ale na to
pytanie nie ma odpowiedzi.
No właśnie nie ma, bo żałoba też nie ma jakiegoś...
granicy.
Terminu, nie?
No,
terminu
nie ma granicy.
Ważności. Mhm. Są takie straty, które my całe życie będziemy nosić ze sobą. Mhm. A są takie straty, które...
To są traumy nieprzepracowane, to są niezgody nasze jeszcze. No tak, i tak jak mówisz, no są takie, które z nami są przez całe życie.
Ale są takie... też już takie, które my odkrywamy na różnych poziomach dla siebie, nie? Że na przykład w tym roku, niech będą te święta, tak? W tym roku uświadamiam sobie, że tej osoby nie ma, na przykład, bo, nie wiem, zawsze przynosiła choinkę do domu, tak? I teraz kto inny musi tę choinkę przynieść? I to jest trudne. Mhm. Ale jak już... znajdzie się ktoś, kto to zaopiekowuje, no to to już się w kolejnych latach aż tak mocno nie odzywa, nie? Bo już ktoś wszedł w tę rolę. No to możemy na przykład, jak pojawią się dzieci, tam po jakimś czasie, odkryć w sobie to, że o, tu mi brakuje na przykład taty czy mamy, bo fajnie by było, żeby w okolicach tych świątecznych, no to wnuki z dziadkami sobie, wiesz, posiedziały, porozmawiały, nie? I możemy odkryć ten wymiar straty, na przykład stojąc jeszcze w listopadzie w Empiku i widząc książkę Opowiedz mi, babciu, nie? Mhm. Tak więc to wcale się nie musi wydarzać w święta, tak wiesz, czasowo, nie?
Literalnie to, tak.
Dokładnie, także my odkrywamy w sobie te wymiary straty, te różne pustki, które się zapełniają, inne się nie zapełnią, bo nie ma nikogo takiego, kto by tę pustkę zapełnił. Czasami jest tak, że sobie przygotowujemy rozpiskę rzeczy, które mamy kupić i nagle się okazuje, że ojejku, to ja już nie zadzwonię na przykład zapytać, co tam trzeba do tego barszczu było wrzucić, nie? Mimo tego, że w sumie wiem, bo gotowałam go tam kilka lat, tak? Ale zawsze jednak ten telefon był, nie? No i było takie, no co ty, nie wiesz, córcia, no tyle razy ci mówiłam, tak? To i to i to, bo to był rytuał. Bo to już była ta bliskość, tak? W kontekście na przykład właśnie, nie wiem, tworzenia, no niech będzie tego menu świątecznego. I to jest też coś, co daje nam możliwość nawiązywania i kontynuowania więzi. Czyli na przykład przygotowywanie posiłku, czy tej potrawy, która była czyjaś, bo to tak jest, nie? Tę sałatkę to dla tej osoby, bo ona lubi, tak? Dla tej cioci. Jakiś tam, nie wiem, barszcz specjalnie gotujemy, tak jak ja na przykład robię, gotuję barszcz czerwony, ale dla mojego taty zawsze gotuję grzybowy, bo on nie lubi czerwonego. Bardziej woli grzybowy. I mam w sobie taki lęk, co to będzie, jak go kiedyś zabraknie.
Kto zje tą grzybową?
Dokładnie. Nie. Dla kogo ja ją wtedy zrobię, nie?
To... No tak, ja myślę, że my jesteśmy pełni symboli, rytuałów, schematów tak naprawdę, w które gdzieś tam wchodzimy. Część próbujemy zmieniać, ja to mówię, że walczymy z tym, żeby wyplewić i wpuścić nowe, bo to stare nam z tym starym niewygodniej uwiera, gdzieś tam nie do końca jest nasze. Natomiast rzeczywiście jest chyba tak, jak mówisz, że po latach, zwłaszcza po latach, ja mam takie przekonanie, docenia się właśnie ten przepis na tort makowy choćby. Ja mam taki przepis wyblakły już, naprawdę wyblakły, drodzy państwo. Obiecuję sobie od lat, że go przepiszę.
Bo ci zniknie
Bo
zaraz.
Mi zniknie, dokładnie on tak wygląda. Czy pierniki gdzieś tam, które pisała moja mama, z kolei pierniki ona spisywała po swojej mamie, ona jeszcze po babci mojej mamy i tak dalej, i tak dalej. To jest przepis, który gdzieś tam funkcjonuje i moja mama mi go dała. Może, żeby nie skłamać, drodzy państwo, 25 lat temu, 20 lat temu. I on to 20 lat leży w tej szufladzie. Rzeczywiście już go prawie nie widać. I myślę sobie, muszę to zrobić, bo no, czas nie staje w miejscu. Nie? Tylko to, czy da się przygotować na to, że ktoś bliski odejdzie? No nie da się przewidzieć, zaplanować wszystkiego w takim normalnym trybie.
No, nie, takim właśnie
w takim życiu
normalnym
i biegu,
trybie nie.
Odkładamy różne rzeczy na za chwilę, na później.
I dlatego też ten czas świąteczny jest takim czasem weryfikacji, wiesz? Bo jak sobie siadamy przy stole, to mamy taki wgląd, nie? Kogo już nie ma. Trochę żałujemy pewnych rzeczy, że na przykład... No, myśleliśmy, że pojechać, tak, do tej tam cioci na to, ale nie wyszło. Nie zebraliśmy się w ciągu tego roku, a już jest za późno, nie? Dlatego myślę sobie, że ten czas świąteczny jest naprawdę takim ważnym momentem, w którym można by się było pokusić o korzystanie z takich przedszkolnych zasad, nie? Typu dziękuję, przepraszam, wybaczam, proszę o coś, że, bo my sobie życzymy oczywiście spełniania marzeń, nie?
Z tych niezdefiniowanych, zupełnie.
Myślę, że spełniać marzenia to by było fajnie cały rok, nie, nie tylko tam w tym okresie świątecznym, ale, ale właśnie ten, ten czas refleksyjny wykorzystać do tego, nie, żeby takie różne rzeczy sobie podomykać, te, które my nosimy w sercu, bo czasami się zastanawiamy, czy nie wiem, pojechać tak do tej rodziny na zaproszenie, nie, bo tam będzie ta i ta osoba, a jesteśmy z nią skonfliktowani. No to czemu tylko z tego nie skorzystać, nie? Z no tego
to,
czasu.
To jest jedna perspektywa, ale druga perspektywa, kiedy my mamy przekonanie gdzieś tam z tyłu głowy, że okej, pojedziemy, tak, bo może być za późno oczywiście, ale kosztuje nas to mnóstwo stresu, mnóstwo wysiłku. I ja sobie myślę właściwie po takich sytuacjach, tak sami sobie to robimy, po co?
Dokładnie.
Po co? Bo... Więc tu chyba, ja nie wiem, drodzy Państwo, bo tak z Martą rozmawiamy, czy gdzieś jest recepta, złoty środek i definicja tego, jak te święta spędzić. Chyba nie. Chyba musimy sami pomyśleć o tym, co jest dla nas ważne.
Bardzo
nie?
To jest ważne właśnie, nie? Jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować swoje potrzeby, bo to jest taki ważny warunek.
Nazwać emocje, to o czym mówiłyśmy.
Nazwać emocje, zidentyfikować potrzeby. To fajnie by było być w zgodzie z samym sobą właśnie, nie? Czyli jeżeli ja chcę, no to chcę. Jeżeli nie chcę, no mieć odwagę powiedzieć, że nie chcę, tak? Że mogę inaczej. I tutaj to przyzwolenie, takie budowanie przekonania, że nie musimy wszyscy tak samo. Przecież my się przepięknie różnimy, nie? Są ludzie, którzy w ogóle w tym okresie świątecznym nie świętują, bo nie wiem, nie mają takiej potrzeby, tak? Celebrowania, czy to jest kwestia bardzo osobista. I też myślę sobie, że tak jakby świat zewnętrzny trochę właśnie narzuca, nie? To, że to będzie taka magia.
Tradycje,
tak?
Rodzinne magia też. Tradycje rodzinne, tak. Magia też.
Bo tak zawsze było, nie? I tak musi być, tak?
Z drugiej strony myślę sobie, że jeżeli my mamy potrzebę szukania tej magii, tych symboli, to róbmy to.
Dokładnie.
Tak. Więc, drodzy Państwo, no, jak słyszycie, tu nie ma złotego środka z uważnością na siebie w te święta.
To jest niezwykle ważne. Z uważnością, z szacunkiem dla siebie, dla swoich potrzeb, z szacunkiem dla innych.
Nie naciskajcie na tych innych, na tych swoich bliskich, którzy mówią, w tym roku dziękuję Wam bardzo, ale chcę spędzić święta sam w domu.
Dokładnie tak.
Jeżeli... Możecie powiedzieć, ja to zawsze wychodzę z założenia, jeśli zmienisz zdanie, zapraszam.
Dokładnie, serdecznie zapraszamy, bo to jest wyjątkowy czas, szczególnie po stracie, to prawda, bo ten, tak jak mówiłam, ten pierwszy rok ma ogromne znaczenie, bo my się uczymy na nowo, tak? Ale uczenie się też daje przestrzeń na niewiedzenie, bo ja mogę nie wiedzieć, jak chcę, na poszukiwanie, na też budowanie wspólnoty, bo ta wspólnota, tak, i kolektyw tak zwany jest niezwykle ważny, bo jak obserwujemy innych i zorientujemy się, że ktoś ma podobnie jak ja, to ja już nie jestem w tym sam. Jak ktoś ma podobnie jak ja, to ze mną jest wszystko okej, tak, bo ludzie tak mają. Ale my w ogóle rzadko rozmawiamy o sytuacjach trudnych, bo to jest też... Dla niektórych bardzo, bardzo takie odkrywające siebie, a nie chcemy za bardzo się pokazywać, nie?
Zwłaszcza w emocjach.
Tak, zwłaszcza w emocjach. Dlatego myślę, że tutaj w ogóle w tym okresie, jak życzyć można czegokolwiek nam, to przede wszystkim uważności, przyzwolenia na poszukiwanie, tak? Na uczenie się siebie na nowo w tym świecie, który no, się zmienia jednak, kiedy brakuje nam kogoś ważnego.
A z drugiej strony, jeśli Państwo macie wokół siebie, obok siebie człowieka, który jest w żałobie, nie naciskajcie na niego, dajcie mu przestrzeń, dajcie mu czas, sygnalizujcie tylko, że jesteście obok, właśnie tak jak mówiłyśmy, że zachęcam, zapraszam, jeśli zmienisz zdanie.
Oczywiście.
Zawsze, w każdej chwili dom jest otwarty, no tu macie Państwo też pole do popisu i myślę, każdy wybierze z tej palety coś dla siebie. Zachęcamy przyglądaniu się sobie, drugiemu człowiekowi, szukaniu spokoju, szukaniu siebie, definiowaniu, powtórzę raz jeszcze, emocji, definiowaniu też tego, w którym miejscu Państwo są. Nie ma nic złego, jak Państwo słyszeli, Marta zapewnia w tym, że czasem po latach nawet obudzi się w Państwu tęsknota za drugim człowiekiem.
Oczywiście. Miłość nie umiera, zmienia tylko formę.
Spokoju. Życzmy sobie.
przyda się wszystkim.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również ślicznie dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego dla Państwa.
Do usłyszenia.